Witam, dobry wieczór.
Po co się dzisiaj tutaj spotkaliśmy?
No, posłuchać panią Zabuszko i dowiedzieć się, jaka motywacja towarzyszyła Radzie Miasta przy nadaniu jej nagrody. Nadaniu nagrody osobie, która wychwala Szuchewicza i Banderę.
Pięknie.
Posłuchać.
Nazywam się Łukasz Garusek i witam państwa bardzo serdecznie w Międzynarodowym Centrum Kultury na szczególnej uroczystości. Wigilię wręczenia Nagrody Rady Miasta Krakowa imienia Stanisława Wincenza. Cieszę się bardzo, że są z nami przedstawiciele korpusu konsularnego. Szczególnie chciałbym przywitać panią wicekonsul Ukrainy w Krakowie Irynę Jaremczuk.
W mojej ubogiej polszczyźnie słowa, które w pełni oddaliby to najgłębsze poczucie wzruszenia i wdzięczności, które natychmiast jakby uderzyło mnie do ścierek pod skórą w tym już pierwszym momencie, kiedy usłyszałam te pierwsze dwie linijki pana Łukasza wypowiedzi.
Zostali na widowni te osoby, które chcą porozmawiać ze sceną Zabuszko.
Ale ja mam wielka demokracja! Odpuścić go!
Tak, ale demokracja proszę również na szacunku dla rozmowy. A państwo nie pozwalacie nam prowadzić dalej rozmowy.
Przypomnijcie,
Prosimy o zajęcie miejsc, o opuszczenie i pozwolenie nam na kontynuowanie rozmowy. Po spotkaniu, po zakończeniu rozmowy będzie czas na pytania.
Niech pani opowie o suche życiu.
Ale... Szanowni Państwo, nie spodziewaliśmy się tak niekulturalnego zachowania, ponieważ spotkanie ma charakter uroczystości, a nie dyskusji. Nie uszanowali Państwo tego. W związku z tym, ponieważ my właściwie zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić, czyli wygłosiliśmy nasze laudacje dla laureatki, a nagroda zostanie wręczona jutro, nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Państwu za przybycie i powiedzieć, że kończymy tę część spotkania. Wręczenie samej nagrody odbędzie się jutro w Centrum Kongresowym Państwa.
Kiedy elitki za publiczne pieniądze spotykają się i głoszą antypolskie tezy, dotąd była cisza, ale cisza się skończyła. Bo to są nasze pieniądze i ci ludzie są głosem opinii publicznej. I ci ludzie są głosem opinii publicznej, a nie tak jak ci ludzie, którzy za publiczne pieniądze tworzą sobie tak zwaną kulturkę.
Absolutnie nie rozumiem, co spowodowało tą falę krzyku, przemocy, agresji i w ogóle z jakiego to powodu ja nagle stała się taką osobą kontrowersyjną dla tych. I strasznie mi to przykro, i coś mi to daje do odmyślenia na przyszłość, że jednak to, co leje się z Rosji, tak się
czy to już daje asumpt do tego, żeby w ten sposób szukać rozkładu, nim nie oceniać.
Brawo! Brawo, brawo.
Bardzo dobrze, są Polacy, którzy potrafią bronić godności Polski.
Brawo.
Okay.
Dzień dobry. No jak tu podsumować tą całą historię z panią pisarką Oksaną Zabuszko, która przez pracowników komunisty Majchrowskiego była kreowana na nowe wcielenie Adama Mickiewicza niemal. Przyznam się od razu, że twórczość literacka pani Zabuszko poza kilkoma przypadkami wyrywkowej lektury nie jest mi za bardzo znana i nie o niej właściwie chcę mówić i nie o nią chodziło w tym zdarzeniu. Chodziło o to, żeby pani Zabuszko odebrała lekcję polskiego. Pani Zabuszko całkiem sprawnie posługuje się językiem polskim, ale niezbyt sprawnie rozumie polskiego ducha. Tak przynajmniej wynika z jej wypowiedzi, w których wielbi mordercę Romana Szuchewycza, banderowcę Upadlińca i w których neguje zbrodnię wołyńską, mówiąc, że film Wołyń to jest nie na czasie i nie było święcenia narzędzi zbrodni. W zeszłym komentarzu już się z tym wszystkim rozprawiłem, pokazując kłamstwa pani Zabuszko, które przychodzą jej bardzo łatwo i właściwie powieka jej nie mrugnie. No, ale w momencie, gdy skonfrontowała się z prawdą o polskiej historii, którą wypowiedzieli jej młodzi ludzie, ten heroiczny duch w niej zaniknął i czmychała jak zając. Nie czmychała przed ludźmi, którzy nie mieli ochoty jej zrobić niczego złego. Czmychała przed kłamstwem, które ją ścigało. Własnym kłamstwem. A dworacy, którzy ją tam obsługiwali, no cóż, wyszli żałośnie. Ja natomiast chcę podziękować wszystkim, którzy przyszli na to spotkanie i zachowywali się odpowiedzialnie i godnie. Bo to był godny i odpowiedzialny protest, cokolwiek by o nim nie pisała dziś lewicowa czy nie polska prasa. To był odpowiedzialny protest Polaków. I wszystkim za to bardzo dziękuję. To był też pierwszy sygnał dla rządzących i dla tych, którzy władają kulturą, albo im się wydaje, że władają kulturą, że dłużej milczenia nie będzie. Skoro rząd nie potrafi zadbać o naszą godność, skoro rząd nie potrafi sprawić, żebyśmy się we własnym kraju czuli pewnie jako gospodarze, to sami o to zadbamy. To sami weźmiemy sprawy w swoje ręce. I nigdy nie posuniemy się do przemocy, ale uparcie i prosto w oczy będziemy wypowiadać słowa prawdy. Jak widać, pani Zabuszko nie była w stanie znieść prawdy. Insynuowała coś o rosyjskich wpływach, ale niech się uderzy we własną pierś i w pierś wielu swoich znajomych rodaków. Gdzie są większe wpływy rosyjskie? Czy w jej duszy, czy w naszej, polskiej? Bo dziś ruscy pomagierzy, dziś ruskie podstawki, które całym życiem dały dowód tego, że są sługami Rosji, rzucają obelgami o tym, że ludzie dbający o polską godność, o polski interes, służą Rosji. Ci sami, którzy śmiali się ze Smoleńska, z tragedii smoleńskiej, ci sami, którzy płaszczyli się przed Putinem i Miedwiediewem, gdy Tomasz Lis przeprowadzał wywiady z Miedwiediewem, ci sami ludzie, te same papugi i koczkodany, udające dziś Polski Salon Kulturalny, miotają teraz oskarżeniami o bycie ruską agenturą. W ustach komunisty Majchrowskiego, sługi Moskwy, przez długi okres swojej biografii, bo każdy PZPR-owiec był sługą Moskwy, brzmi to co najmniej nieśmiesznie. Egzotycznie, rzekłbym. Oto Majchrowski jest winien temu, że zorganizował taką prowokację wobec wolnych Polaków, czcząc nagrodą świetnego polskiego pisarza Stanisława Wincenca. Kogoś takiego jak pani Zabuszko, która nie potrafi uszanować polskiej wrażliwości, a nadszedł czas, mówię to do wszystkich Ukraińców, którzy słuchają, przebywają w Polsce, nadszedł czas, abyście liczyli się z polską wrażliwością. Abyście chodzili na paluszkach wokół tematów, z którymi nie rozliczyliście się. A my będziemy dla was serdeczni, pomocni i będziemy was wspierać. Ale nie będziemy wspierać banderowców, nazistów ukraińskich, morderców i ich potomków ideowych. W czasie II wojny światowej organizacje ukraińskie kolaborowały z Hitlerem. To trzeba powtarzać, bo dziś bezczelnie Ukraińcy usiłują, nie wszyscy, tylko banderowcy właśnie. Na szczęście nie wszyscy, bo ten żywioł ukraiński jest wielki i często bardzo przyjazny Polsce. Usiłują Polsce przypinać łatkę ciemiężców, nazistów nieomal. Pacyfikowaliście wolę, mówię o potomkach ideowych banderowców. Pacyfikowaliście powstanie warszawskie. Mordowaliście ludzi na Wołyniu w sposób najbardziej okrutny, jaki świat zna. Nigdy się z tym nie rozliczyliście. A mówię to nie tylko przy okazji tego, o czym kiedyś napiszę opowiadanie, czyli niewczesnego triumfu Madame Zabuszko. Mówię to w kontekście wielu zdarzeń, które miały ostatnio miejsce i nadwyrężyły polską wrażliwość. Tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim komentarzu, minął tydzień od wydarzenia, które należało rozważyć długo. Od wybuchu dwóch pocisków, które zabiły dwóch Polaków. Od samego początku domagałem się prawdy w tej sprawie. Długie milczenie rządu, dyskusje na temat tego, jak przedstawić opinii publicznej prawdę, o której i prezydent, i premier wiedzieli bardzo szybko, że to były ukraińskie rakiety. I oczywiście nie węszę tu żadnego spisku i nie mam żadnej ekstraordynaryjnej wiedzy, ale należy pamiętać o tym, że to chociażby wypadek przy obronie przeciw rosyjskim rakietom, jednak sprawił, że zabito dwóch Polaków, zginęło dwóch Polaków. Do dziś ani prezydent Ukrainy, ani nawet ostatni ogon w rządzie ukraińskim nie wypowiedział słowa przepraszam. Do dziś Ukraińcy żądają udziału w komisji śledczej. Na jakiej zasadzie? A cóż wam się należy? Normalny rząd, normalne polskie władze, które dbają o godność własnego kraju i siebie, odpowiedziałyby wprost. Panie Żeleński, dopóki pan nie przeprosi, nie wypłaci odszkodowań rodzinom zabitych, dopóty będzie pan traktowany już bez serdeczności. A odczujecie na własnej skórze, co znaczy, kiedy Polska zaczyna się gniewać. A Polska zacznie się gniewać. Jeżeli nie ustami rządu i prezydenta, który stał się najbardziej niepoważnym człowiekiem, to Polska zacznie się gniewać milionami ludzi, którzy czują się upokorzeni takim traktowaniem. Bo jeżeli komuś daje się palec, to nie po to, żeby wyciągnął całą rękę i kopnął nas w odpowiednią część ciała w odpowiedzi za to wszystko. Bo wtedy najbardziej święty człowiek się obruszy. A w polskiej naturze nigdy nie była służalczość i, mówiąc językiem młodzieżowym, takie frajerstwo. Więc uważajcie, mówię to do tych, którzy napinają strunę, do liderów środowisk banderowskich, ukraińskich. Uważajcie, bo naprawdę spotka was coś niemiłego. A nie chciałbym, żeby tak się stało, bo mamy wspólnego wroga, którym jest Putin i jego armia. Ale pod płaszczykiem wojny załatwia się mnóstwo ciemnych spraw. I o tym też przyjdzie czas, żeby mówić. Dziś wróćmy do wydarzeń za które nie, Ukraina nie przeprosiła, ale które miały duże reperkusje, bo de facto stanęliśmy na krawędzi wojny. De facto przez kilka godzin, kiedy rząd milczał, a prezydent nie mógł z siebie wydusić normalnego słowa, żyliśmy w przekonaniu, że zaczęła się wojna z Rosją. Że trzeba wprowadzać tryb na wypadek W. Zaczęliśmy już zresztą obdzwaniać, alarmować nasze sieci, żeby pomoc wzajemna zafunkcjonowała. Po to są kluby przyjaciół, właśnie na taki czas stworzone. Ludzi, którzy są sprawdzeni, którzy są w stanie pomóc. Jak na razie Ukraina nie przeprosiła za zabicie przypadkowe, tak myślę, dwóch Polaków. Dosyć bezczelnie zachowuje się pan prezydent Zeleński i jego świta, ale reperkusje tego wydarzenia są. Są tam, gdzie obowiązują jakieś standardy zachowania, no bo Ukraina nas standardów uczyć niestety nie będzie. Ukraina się musi uczyć od nas. Ale tam, gdzie obowiązują standardy, wydarzyło się sporo. I tak na przykład Jonas Laporta, 32-letni reporter agencji Associated Press, został w trybie natychmiastowym w poniedziałek wyrzucony z pracy. Za co? Za to, że doprowadził do tego, że AP na cały świat podało informację, że rosyjskie rakiety uderzyły w Polskę. Jonas Laporta powoływał się na anonimowe źródło w sztabie armii amerykańskiej. Zarzucono mu, że to była jedno źródłowa informacja, że mogła być prowokacją, że nie sprawdził, a zatem nie dopełnił podstawowego warsztatu reportera, został wyrzucony z pracy. Tak to działa w ciągle jeszcze szanujących się mediach. W Polsce wszyscy ze zdziwienia otwierają buzię, bo przecież w Polsce każdy tak zwany produkt dziennikarski ma się jak najlepiej, wbija się w dumę kosztem zwykłych ludzi. Tych kłopotów ukraińskich niestety nie jest koniec, dlatego że właśnie w tych dniach, co zapowiadałem kilka komentarzy temu, bo już wiedzieliśmy o tym, że jest taki zamiar, Andriy Melnyk, banderowiec, oskarżający Polskę o to, że Polacy sami sobie są winni, że doszło do mordów, masowych mordów na Wołyniu, taki człowiek, nieprzychylny Polsce, bezczelny do granic, został wywalony z Berlina w końcu. Został w tej chwili mianowany wiceszefem ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I nasz prezydent, pan Duda, w reakcji na to stwierdził, to jest decyzja suwerenna Ukrainy i my się w to nie będziemy mieszać. Nawet nie ma noty dyplomatycznej. Nawet nie ma stwierdzenia, że Melnyk nie ma wjazdu do Polski. Za kłamstwa wołyńskie, które powinny być penalizowane, nawiasem mówiąc. Po cichu wykreślono z ustawy o IPN-ie penalizowanie kłamstw na temat zbrodni ukraińskich w czasie II wojny światowej. I pan Melnyk bezczelnie wyzywa na Twitterze, w mediach społecznościowych wszystkich swoich krytyków, ale w momencie, gdy sam napisałem mu kilka słów prawdy, natychmiast mnie zbanował, jak to się mówi. Czyli natychmiast obleciał go tchórz. O czym by ze mną dyskutował? O Szuchewiczu? O Banderze? O faktach historycznych? Jeżeli Melnyk wjedzie do Polski, to, czego doznała tak zwana literatka Zabuszko, będzie jego udziałem. Nie pozwolimy na to, żeby taki banderowiec mógł w Polsce cokolwiek robić, gdziekolwiek występować. Bo należy rozgraniczyć pomoc dla ofiar wojny. Pomoc dla walczącej Ukrainy, która walczy z imperializmem rosyjskim. I dbanie o godność własnego narodu. Dbanie o interes własnego narodu. Te dwie sprawy są niezwykle ważne i są na szali równoważne. A każdy, kto Państwu powie, że walcząc o godność i prawdę historyczną własnego narodu, jesteście ruską onucą? Odwróćcie się od niego plecami i odejdźcie natychmiast. To ruski prowokator. To właśnie jest ruski prowokator, który usiłuje oduczyć nas patriotyzmu i wbić klin, zrobić podziały w naszym narodzie. A my się musimy jednoczyć wokół miłości do Polski, ale także godności i noszenia wysoko głowy. To Ukraińcy mają spuszczać głowę przed nami, jeżeli chodzi o fakty historyczne. To oni mają posypać te głowy popiołem i przeprosić. Wtedy, proszę bardzo, jest możliwy dialog na każdy temat. Możliwe jest współdziałanie w każdym zakresie. Ale do tej pory, i warto o tym powiedzieć, Polska daje, a w zamian otrzymuje impertynencką postawę chamów. I tak dłużej być nie może. Jeżeli polska dyplomacja o to nie zadba, jeżeli nie zostanie wyrzucony z MSZ-u pan Jasina, który stwierdził, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, no to, drogi PiSie, źle mi, to widzi mi się. Będziesz tracił i przegrasz wybory, bo Polacy na to nie pozwolą. Nie pozwolą na handel i frymarczenie naszą godnością i naszą niepodległością. Jakkolwiek byście to ubierali w słowa. Tu jest cienka, czerwona linia. I nie przekraczajcie jej. Tym bardziej, że w tej chwili rusza kolejna fala ukraińskiej emigracji. Prawie 20, jak to stwierdził prezydent Zełenski, prawie 20 milionów Ukraińców zostało pozbawionych prądu w pewnym momencie przez ataki rosyjskie. Oni zmierzają w stronę Lwowa, będą zmierzać do Polski. I ciekaw jestem, czy teraz zostaną wreszcie zastosowane normalne procedury filtracyjne. Czyli uchodźcy, owszem, do obozów, sprawdzanie tożsamości, sprawdzanie rejestrów i dopiero wpuszczanie w głąb kraju. Muszą być obozy filtracyjne. Nie może być tak, że oni po prostu bez przeszkód rozłażą się po całej Polsce. Bo ilu tam jest ruskich agentów, ilu tam jest nielegałów, ilu tam jest wszelkiej maści dywersantów, bandytów, którzy się wykupili ze służby w armii? Wiemy to, czy nie? Nie są podawane dziś przez polską policję oficjalnie żadne statystyki dotyczące przestępczości Ukraińców w Polsce, a jest już duża. I o tym też będę mówił. I nieważne w tej chwili, czy będą sykać i mówić mi cicho, nie mów o tym. Bo jak będziesz mówił, to będziesz ruską onucą. Ja się tego nie boję. Nie bałem się na swój oczywiście mały, ludzki, szary sposób. Nie bałem się komunistów, nie bałem się ruskich przez długie lata i do dziś. I nie mam zamiaru bać się strażników moralności z niebiesko-żółtą barwą na twarzy, oby nie czerwono-czarną. Wszystkie czerwono-czarne flagi będą w Polsce palone. Wszystkie symbole UPA będą niszczone, a ci, którzy będą to głosić, spotka ich kara. Mam nadzieję, że tak będzie to wszystko działało. I nie obchodzi mnie, czy ktoś teraz będzie zaniepokojony albo oburzony tym, co mówię. To jest polska racja stanu, to jest polski interes. Nawiązywać relacje z Ukrainą, wspierać ją w wojnie z Rosją, ale na zasadzie senior partnera, bo Ukraina nie jest nam równa w tej chwili. Cywilizacyjnie, gospodarczo, społecznie, moralnie nie jest równa Polsce. I musi to zrozumieć. To twarde słowa, ale kto się musi wypowiedzieć wreszcie. Tak więc rozprawiłem się już ze sprawą przewodowa. Ciekawe, dlaczego polski rząd płaci odszkodowania rodzinom, tak nawiasem pytam. Ciekawe, czy ktoś odpowie, czy głuche milczenie. Portal Politico trochę chyba nam schlebia i trochę życzeniowo, ale cóż możemy tam przeczytać w najświeższej analizie. Otóż portal Politico twierdzi, że Polska staje się potęgą militarną Europy. I nawet znajduje się tam takie zdanie, które przetłumaczyłem dosłownie. Kiedy w przewodowie uderzyły pociski, europejscy politycy bali się reakcji polskiego rządu. Warszawa może zrobić coś pochopnego, ale reakcja była spokojna. Polska stała się naszym najważniejszym partnerem w Europie, pisze autor Politico z perspektywy Stanów Zjednoczonych. I przytacza słowa wysokiego oficera amerykańskiego. Docelowo Polska ma wydawać 2,4 swojego budżetu na obronność, a do 2035 roku ma być w Polsce 300 tysięcy żołnierzy. Przypomnę, że dziś jest razem z obroną terytorialną 150 tysięcy, z czego 30 tysięcy to obrona terytorialna. Niemcy w tej chwili mają 170 tysięcy żołnierzy. To, czy rosnąca siła militarna Polski przełoży się na polityczne wpływy, to już inna sprawa. Bo autor Politico cały czas twierdzi, że rządzi w Polsce nacjonalistyczna partia PiS. Kompletne niezrozumienie realiów. Jedyną rzeczą, na którą skłócone polskie partie polityczne mogą się zgodzić, jest konieczność wzmocnienia armii. Nawet autor Politico to zauważył. Jednak, i tu jest ciekawy pasus, w USA słychać głosy frustracji tym, że Polska w wielkich zakupach zwróciła się teraz w kierunku Korei, gdzie chce wydać od 10 do 12 miliardów dolarów. Przypominamy, że zakupy w Korei dotyczą 120 czołgów K2 Black Panther, 200 haubic K9 Thunder, 48 lekkich samolotów szturmowych FA-50 i 218 wyrzutni rakiet K-239 Chunmoo. To bardzo duże zakupy, największe w historii Polski. Tylko skąd na to pieniądze? No ale miejmy nadzieję, że są. Żaden zachodni kraj nie ma takich planów. I uwaga, bardzo ciekawa właśnie z artykułów Politico. Ktokolwiek zdobędzie polską ofertę zbrojeniową, będzie miał korzyści przez dziesiątki lat. Z powodu serwisowania, obsługi tego uzbrojenia. Ciekawy mimo wszystko artykuł, polecam Państwa uwadze. Skoro ciągle utrzymujemy się w tematyce wojny, to tym razem skok na granicę polsko-białoruską i zobaczcie Państwo, jak białoruska propaganda usiłuje znowu prowokować. Oto białoruskie media podają, spójrzcie, że białoruscy pogranicznicy 22 listopada przy ogrodzeniu przy granicy z Polską znaleźli grupę wycieńczonych emigrantów, z których jeden był martwy. Białoruskie media podają jednocześnie, że dzień wcześniej, 21 listopada, patrol Straży Granicznej znalazł grupę emigrantów i zwłoki i zostali oni przepędzeni na białoruską stronę. I do podobnego zdarzenia miało dojść także na granicy Białorusi z Litwą. To prowokacje, ale zobaczcie, jak nasilona propaganda działa w tej chwili na Białorusi i w Rosji. Jak trudno nam będzie odnaleźć wspólny język po wojnie. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, myśląc o tym, że Polskę nie wyjmiemy z tej przestrzeni geograficznej, w której jest i nie przeniesiemy w inne miejsce, tylko ona dalej będzie tu, gdzie jest. I dalej będziemy musieli tu żyć. Po tej wojnie. Oby ona skończyła się jak najszybciej. Dalej wojenne rozliczenia, tylko troszkę dalsze w czasie. Znalazłem bardzo ciekawy artykuł w Jewish Telegraphic Agency. Dlaczego bardzo ciekawy? Bo pokazujący, jak można skutecznie działać wobec Niemiec, upominając się o reparacje. Cały tekst poświęcony jest nowemu dokumentowi, którego premiera była w październiku tego roku w Nowym Jorku. Dokument nosi nazwę Reckonings, czyli rozliczenia. Jest stworzony przez Roberta Grossmana i opowiada o historii żydowskich roszczeń wobec Niemiec za II wojnę światową. Bardzo ciekawie zarysowany w tym filmie jest spór pomiędzy Dawidem Ben-Gurionem a Menachemem Beginem, Mieczysławem Biegunem. Mieczysław Biegun cały czas stał na stanowisku, że nie należy brać od Niemiec krwawych, brudnych pieniędzy. Ben-Gurion był zdania, że trzeba brać i wykorzystywać dla wspólnoty żydowskiej. Film został sfinansowany, uwaga, w większej części przez rząd niemiecki. I zobaczcie, jak się robi też politykę historyczną. Niemcy, chcąc mieć mimo wszystko korzystny wydźwięk głośnego filmu, finansują go. Sprytne. Polityka Reinharda Gehlena trwa. Pranie się z winy za zbrodnie II wojny światowej przez Niemcy trwa. A to tak na marginesie. Bardzo ciekawy jest ten dokument, pokazujący po pierwsze, że wygrał Ben-Gurion, a po drugie, jak została skonstruowana tak zwana umowa luksemburska z 10 września 1952 roku, która została zawarta nie tylko między państwem Izrael a Niemcami, Republiką Federalną Niemiec, ale także 23 organizacjami żydowskiej diaspory w świecie. Bardzo ciekawi świadkowie pojawiają się w tym filmie, między innymi Ben Ferencz, który ma w tej chwili 103 lata i jest ostatnim żyjącym prokuratorem procesów norymberskich. Od czasu zawarcia umowy Niemcy wypłaciły żydowskiej diasporze i Izraelowi 90 miliardów dolarów. A we wrześniu tego roku Niemcy zgodziły się na pakiet 1 200 000 000, które zostaną wypłacone na opiekę nad starszymi ofiarami Holokaustu. I teraz nie jest moją intencją ani gloryfikowanie postawy Żydów, ani też Niemców, tylko chciałbym, żeby nasz rząd nauczył się techniki negocjacji i techniki presji. Oczywiście nie mamy takiej siły jak żydowska diaspora, ale należy się zastanowić, dlaczego nie mamy. Bo Polaków w świecie jest więcej niż Żydów. Nie mamy takich pieniędzy, ale dlaczego nie mamy? Nie mamy takiej siły politycznej, ale dlaczego nie mamy? Innymi słowy, warto zapytać, po co mamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Agencję Wywiadu? Bo chyba one powinny służyć do budowania polskiej siły w świecie, prawda? To nie są funkcje honorowe, na których zarabia się pieniądze, tylko to jest ciężka służba dla polskiej sprawy. Chyba, że w czymś się pomyliłem. Wiem, że korporacja Geremka w MSZ-cie miała zupełnie inne cele, ale od władzy Geremka i od śmierci, niesławnej śmierci, Geremka minęło jednak trochę czasu i dobrze byłoby, żeby wreszcie ktoś zbudował korpus dyplomatyczny i służby. PiS-owi jak dotąd się to nie udało. Zupełnie. Wszystko się rozłazi w paluchach. Ale jak się ma takich ministrów jak pan Czaputowicz, no to trudno się dziwić. Ze światowych spraw inna rzecz, bardzo ciekawa. Oto pewien specjalista, którego jeszcze nie ujawnię, a który jest świetnie zorganizowany, świetnie zorientowany w relacjach pomiędzy światem polityki a tak zwaną Big Pharma, czyli wielkimi koncernami farmaceutycznymi, zwrócił mi uwagę na parę rzeczy i postaram się Państwu je przekazać teraz w takim analitycznym tonie. Otóż na początek banalna uwaga. Miejsce na liście każdej partii zależy nie tylko od widzimisię liderów, ale także od imiennej wpłaty na komitet wyborczy. No i teraz warto zauważyć, że wraz ze zmianą każdej koalicji rządowej w Polsce zmienia się lista leków objętych systemem refundowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podobnie jest z procedurami operacyjnymi. O wartości refinansowania decyduje Agencja Oceny Technologii Medycznych, której skład zależy od aktualnie rządzących polityków. Mówiąc krótko, koncerny mają tak duży wpływ na politykę, że jak wygrywają sponsorowani przez koncerny politycy, to oni doprowadzają do zmiany listy leków refundowanych. A jak to działa? Napędza miliardy do kieszeni koncernów. Na przykład produkcja leków refundowanych, takich jak na przykład suche składniki, statyny. Statyny to jest 20 centów. Substancja sucha zakupiona u producenta w Chinach albo w Indiach. Ta substancja, te statyny połączone z masą tabletkową i pudełkiem już dają cenę $30. Czyli z 20 centów wzrost do $30. Pacjent płaci cenę ryczałtową, powiedzmy 5 zł. Resztę refunduje i pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. I na tym polega bitwa o Agencję Oceny Technologii Medycznych ze strony koncernów farmaceutycznych i sponsorowanych przez nich polityków. Na tym, że my nie widzimy tych pieniędzy, bo dla nas to jest lek za 5 zł, ale do $30 dopłaca Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli my dopłacamy z budżetu. To Agencja Oceny Technologii Medycznych decyduje o tym, jakie firmy stają się beneficjentami refundacji na miliardy złotych. Minister Zdrowia ma do dyspozycji kilkaset pozycji, które może objąć refundacją. Zawsze to się zmienia ze zmianą władzy. Czyżby to był mały rewanż za wpłaty na fundusz wyborczy kolejnych partii? Procedury operacyjne także wycenia Agencja Oceny Technologii Medycznych i zawsze wycenia poniżej kosztów, bo środki Narodowego Funduszu Zdrowia w głównej części idą na refundację leków, czyli do kieszeni koncernów. To niedocenienie procedur operacyjnych w medycynie generuje kolejki i korupcję. Bo na przykład za operację trzeba by zapłacić od 5 do 10 tysięcy pod stołem, bo jest tego za mało, szpitale nie mają w pełni refundowane koszty, które ponoszą, a więc jest to dobro unikalne, a dobro unikalne rodzi korupcję i przeróżne inne patologie. Następną patologią w tym systemie jest fabrykowanie dowodów na działanie substancji w badaniach klinicznych. Na przykład fabrykuje się wyniki trzeciej fazy badań klinicznych, na co są dowody, albo sposoby sprzedaży w badaniach czwartej fazy. Na przykład firma należąca do doktora entomologii, nauka o motylkach chyba, i owadach, tak jak Stefan Niesiołowski był też entomologiem. Firma absolwenta doktora entomologii UMK, mam jej nazwę, nie będę jej jeszcze podawał, w czasie 3 do 4 lat powiększyła kapitał założycielski o 15 milionów złotych, jak tylko dostała się w układ. Do tego dochodzi oczywiście nieopisany wręcz poziom korupcji w świecie nauk medycznych, a szczególnie eksperymentalnych badań. Przyznacie Państwo, że to niepokojące, ale żeby trochę polepszyć Państwu nastrój, dodam, że tak dzieje się na całym świecie i spójrzcie Państwo na film pokazany w telewizji Planet. Tutaj jest link. Obejrzyjcie go dokładnie. Włosy dęba stają. Jest tam na przykład opisany lek Daraprim, antymalaryczny, który z ceny 13,5 dolara po przejęciu przez koncern skoczył do ceny $750, czyli prawie 5000%. Koncerny nie mają żadnych zahamowań. Trwa walka, a ich apetyt jest niezaspokojony. Epidemia tylko zaostrzyła apetyt koncernów farmaceutycznych. Film, który Państwu polecam, nosi tytuł Koncerny farmaceutyczne. Ile kosztuje ludzkie życie? Po prostu. A żebym nie był gołosłowny, to wynalazłem Państwu, ile zarobiła firma Pfizer. Otóż firma Pfizer zarobiła prawie $100 miliardów na sprzedaży szczepionek i terapii COVID-19. Teraz oczywiście ma plany dalszej ekspansji. Tutaj macie Państwo źródła. Portal The Defender. Teraz coś z Watykanu, też niezbyt miłego i dobrze pachnącego. Tekst Czas wywietrzyć brudną bieliznę. Włoscy biskupi ujawniają ponad 600 przypadków wykorzystywania seksualnego, które trafiły do stolicy katolicyzmu, do Watykanu od 2000 roku. Winnymi są księża, osoby duchowne, świeccy związani z Kościołem. Coś z tym trzeba zrobić. Nie ma co przyklepywać, zamiatać pod dywan, bo trzeba to po prostu dobrze wysprzątać. Trochę o tym też jest moja nowa książka, która już w przyszłym tygodniu się ukaże. Tajemnica spowiedzi. Teraz kilka informacji z Polski, ale też uprzedzam, niezbyt optymistycznych. Na początek statystyka. Od stycznia 2022 roku do września tego roku zamknięto w Polsce 140 tysięcy firm, a 250 tysięcy zawiesiło działalność. W sumie daje to ubytek 390 tysięcy firm. I w takim to kontekście pan prezydent Duda wypowiada się o tak. Wierzę, cytuję, wierzę w moich rodaków i polskich przedsiębiorców. Rozumiemy, znaczy pan Duda, jego żona, czy cała wierchuszka władzy, nie wiem, to dygresja. Rozumiemy, co to znaczy umiejętność dobrego gospodarowania. No, nie wiem, czy tak dobrze gospodarujecie, jak wycięliście w pień już 390 tysięcy firm w ciągu jednego roku. Wprowadziliście podatek prawie 10%, którego nie można odliczyć, włączyć w koszty prowadzenia własnego biznesu. Ile jeszcze będziecie okradać przedsiębiorców? Województwo Śląskie pokazuje, jak bardzo moralna jest polska kasta polityczna. Oto przekupiony jeden gagatek przelaz z klubu PiS do klubu Platformy i Platforma objęła władzę w województwie śląskim. Oczywiście tylko przypadkowo zbiega się to z planem otwierania z powrotem kopalni na Śląsku, prawda? I Niemcy z tym nie mają nic wspólnego, na pewno. Żeby już tak całkiem poutyskiwać, no to z kronikarskiego obowiązku przypomnę, że odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. I mamy tutaj analizę specjalistów, którzy się na tym znają, bo ja jestem kompletnym amatorem, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Stefan Szczepłek i Mirosław Żukowski napisali taki tekst, w którym no, bardzo minorowe tony brzmią. Pan redaktor Szczepłek i redaktor Żukowski twierdzi, nie cieszmy się bardzo z tego mundialu w Katarze, bo po pierwsze został przyznany na zasadzie korupcji. Jak nie wierzycie, to obejrzycie cały serial dokumentalny o korupcji w FIFA, dostępny chyba nawet na Netflixie. A poza tym autorzy przypominają jeszcze korupcję w PZPN-ie, która nigdy nie została dobrze rozliczona, przypominając, że obecny trener reprezentacji bardzo blisko był kiedyś niejakiego pana Forbricha, fryzjera. Podkreślam, nie jestem specjalistą od piłki nożnej. Trwa właśnie mecz Polski z Meksykiem. Życzę oczywiście naszym reprezentantom jak najlepiej. Wielu kibiców siedzi przed telewizorami, ale nie traćcie z oczu tego, co dzieje się wokół was. Bo piłka jest fajna, emocje piłkarskie także, ale żyjemy w nadzwyczajnym czasie. Żeby tak już być nieco sarkastycznym, to jeszcze spójrzcie państwo na taką oto publikację. Wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka napisał do Elona Muska, wzywając go do powstrzymania dezinformacji na Twitterze. To jest wszystkiego, co podważa oficjalną narrację na temat szczepionek na COVID-19, zmian klimatu i wojny na Ukrainie. Wysoki komisarz wezwał. On wie lepiej. No, zamiast komentarza polecam państwu znakomity dokument produkcji BBC, Whistleblowers Inside the UN. Pokazuje on, jaki los spotkał świadków ogromnej korupcji w Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak zostali zniszczeni psychicznie, fizycznie, moralnie, na każdy sposób. Nigdy winni korupcji nie ponieśli kary. Karę ponieśli ci, którzy zgłaszali przypadki ogromnej korupcji. Obejrzyjcie sobie państwo ten dokument, bo on znakomicie pokazuje moralność Narodów Zjednoczonych, które tak moralnie wzywają teraz pana Muska do modyfikowania Twittera. No i jeszcze dwie ciekawostki. Sąd Najwyższy w RPA wypuszcza właśnie na wolność pana Janusza Walusia z Krakowa. Przypomnę, jest to mieszkaniec Krakowa, który w 1993 roku zabił komunistycznego działacza Krisa Haniego w RPA i dostał za to najpierw karę śmierci, a potem karę dożywotniego więzienia, a w tej chwili ma szansę wyjść na warunkowe zwolnienie w wieku 69 lat. Wdowa po komuniście Krisie Hanim, Limfo Hani, twierdzi, że to prawdziwie diaboliczne, że ten Waluś zostanie wypuszczony. No, taka ciekawostka. No i w ramach ciekawostek możemy też zobaczyć, gdzie nasz rodzimy, nie wiem, Bill Gates, czy Jeff Bezos, czy Elon Musk, czyli mówiąc krótko, Janusz Filipiak z Komarchu podróżował. Ostatnio był na Bali. Był na szczycie B20, który jest społeczno-gospodarczym ramieniem grupy G20. No i nie omieszkał się oczywiście tym pochwalić. Spójrzcie cały artykuł Janusza Filipiaka o tym, jak na Bali się robi obserwacje, biznesy. Nasz gejcik ocenia wielkich tego świata, no bo czuje się im równy. No wspaniale, mamy takiego Janusza Filipiaka. Ciekawe, czy dzieli się już błękitną whisky, czy jeszcze tylko ją pokazuje swoim gościom, jak miał w zwyczaju. No, zazdrościmy panu Januszowi wielkich podróży, kariery biznesowej i spojrzenia. To jest ten sam pan, który powiedział, że plebs ma mniej żreć i nie latać samolotami, a on musi. Jak państwo zauważyli, nie mam dziś kącika wiadomości pozytywnych. Trochę się zakręciłem na tym temacie ukraińskim, gdzie wyładowałem wiele emocji, wybaczcie. Może wiadomością pozytywną jest taki pomysł pielgrzymki do Jordanii. Nie jest ona tania, więc no, pewnie dla osób o większych rozmiarach portfela dla nich chyba przeznaczona, ale niemniej taki pomysł się narodził, żeby w lutym zorganizować taką pielgrzymkę do Jordanii. To tylko zależy od tego, czy będą chętni. Nie jest tanio, no ale to są już koszty obiektywne. Wyżyłowaliśmy cenę możliwie najbardziej, ale bardziej się nie dało, to jednak się lata samolotem, tam i z powrotem i trochę zwiedzania. No, do rozważenia. Nie namawiam, ale proszę, zapoznajcie się również z takim projektem, który istnieje. No i na koniec mam nadzieję, że pani Oksana Zabuszko wyciągnęła lekcję ze spotkania w Krakowie, tak jak kiedyś Kwaśniewski też wyciągnął lekcję ze spotkania w Krakowie, bo po spotkaniu pod Gruszką wpisał do księgi pamiątkowej, że takiego chamstwa, jakie pod Gruszką mnie spotkało, nie doświadczyłem jeszcze. No, wtedy jeszcze nie taki stary komunista nigdy nie doświadczył takiego chamstwa. Ciekawe. Teraz pani Oksana Zabuszko dostała lekcję i mam nadzieję, że lekcję będzie otrzymywał każdy, kto będzie uwłaczał Polakom polskiej godności i interesom narodowym Polski. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że mimo wszystko pokrzepiłem was nieco i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Zdrowia i wolności. I jeszcze informacja, w ten piątek o godzinie 11 profesor Talar będzie miał rozprawę przed Okręgową Izbą Lekarską za udział w programie Śmierć mózgowa nie istnieje z 2020 roku. Program został wyemitowany w telewizji Trwam. I na tej sprawie będzie Piotr Zwiewka z kamerą, także państwo zobaczycie, jak to się odbywa. No i życzymy panu profesorowi zwycięstwa prawdy, a wszyscy z państwa, którzy możecie być w Bydgoszczy, to dodajcie otuchy panu profesorowi. Zachęcam gorąco.